Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Economics 101 From Consumer Behavior to Competitive Markets Alfreda Milla to przystępne wprowadzenie do ekonomii, należące do popularnej serii Adams-Jezentron.
Książka ma charakter popularyzatorskiego podręcznika, a jej celem nie jest zastąpienie akademickiego kursu mikro- i makroekonomii, lecz uporządkowanie najważniejszych pojęć bez nadmiaru formalnego języka.
Autor prowadzi czytelnika od decyzji pojedynczego konsumenta, przez działanie podaży i popytu, aż po konkurencję, monopol, inflację, bankowość i politykę pieniężną.
Tytuł sugeruje szeroki zakres i rzeczywiście książka łączy zagadnienia codziennych wyborów z mechanizmami wpływającymi na całą gospodarkę.
Jej główną zaletą jest koncentracja na tym, jak pojęcia ekonomiczne działają w praktyce, dlaczego ceny się zmieniają, w jaki sposób firmy konkurują oraz skąd bierze się pieniądz w systemie bankowym.
To pozycja dla osób zaczynających naukę, studentów potrzebujących powtórki oraz czytelników, którzy chcą lepiej rozumieć język debat o rynku i polityce gospodarczej.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, wybory konsumenta i znaczenie użyteczności krańcowej. Jednym z fundamentów przedstawionych w książce jest ekonomiczne spojrzenie na zachowanie konsumenta.
Ludzie dysponują ograniczonym budżetem, czasem i informacją. Dlatego każdy zakup oznacza rezygnację z innej możliwości.
Economics Ujonego Ngebeg wyjaśnia tę prostą, ale daleko idącą zasadę bez zakładania wcześniejszej znajomości teorii.
Wybór kawy zamiast posiłku na mieście, oszczędzania zamiast bieżącej konsumpcji czy tańszego produktu zamiast marki premium można analizować jako porównywanie korzyści i kosztów.
W tym kontekście ważna jest użyteczność krańcowa, czyli dodatkowa satysfakcja z kolejnej jednostki dobra.
Pierwsza butelka wody dla spragnionej osoby ma zwykle znacznie większą wartość niż piąta.
Mechanizm ten pomaga zrozumieć, dlaczego konsumenci nie są skłonni płacić jednakowo wysokiej ceny za każdą kolejną sztukę produktu.
Stanowi też jedno z wyjaśnień spadkowego nachylenia krzywej popytu. Książka wykorzystuje takie pojęcia, aby pokazać, że ekonomia nie ogranicza się do kursów walut i wykresów giełdowych.
Dotyczy sposobu, w jaki gospodarstwa domowe reagują na ceny, dochody i dostępne alternatywy.
Jednocześnie warto pamiętać o ograniczeniu klasycznego modelu: ludzie nie zawsze kalkulują konsekwentnie. Emocje, przyzwyczajenia, reklama i niepełna wiedza mogą zmieniać decyzje.
Ta praktyczna perspektywa sprawia, że teoria konsumenta staje się narzędziem interpretacji codziennych zachowań, a nie wyłącznie abstrakcyjną definicją.
Po drugie, popyt, podaż i ceny jako mechanizm koordynacji rynku. Kolejny centralny temat to relacja między popytem, podażą i ceną.
Książka pokazuje, że cena nie jest wyłącznie liczbą ustalaną przez sprzedawcę. Jest sygnałem, który przekazuje informacje zarówno kupującym, jak i producentom.
Gdy dane dobro staje się rzadsze albo więcej osób chce je kupić, presja na wzrost ceny może ograniczać popyt i zachęcać firmy do zwiększenia podaży.
W odwrotnej sytuacji nadmiar towaru skłania sprzedawców do obniżek.
Ten mechanizm pomaga wyjaśnić, dlaczego rynki mogą koordynować ogromną liczbę rozproszonych decyzji bez jednego centralnego planu.
Producent nie musi znać wszystkich potrzeb społeczeństwa. Obserwuje ceny, koszty oraz sprzedaż, a następnie dostosowuje produkcję.
Konsument z kolei porównuje ceny z własnym budżetem i oceną korzyści. Economics 101 przedstawia tę logikę jako podstawę rozumienia konkurencyjnych rynków.
Istotne miejsce zajmują też ceny maksymalne.
Zamiar ich wprowadzenia może być społecznie zrozumiały, na przykład gdy władze chcą ograniczyć koszt podstawowych dóbr.
Ekonomiczny problem polega jednak na tym, że cena ustawiona poniżej poziomu równowagi może zwiększyć zainteresowanie zakupem, a jednocześnie osłabić opłacalność dostaw.
Skutkiem bywa niedobór, kolejki lub poszukiwanie nieformalnych sposobów sprzedaży.
Autor nie sprowadza więc ekonomii do hasła, że rynek zawsze działa idealnie, lecz wyjaśnia zależności, które trzeba brać pod uwagę przy ocenie ingerencji w ceny.
Po trzecie, konkurencja, monopol i oligopol jako różne układy siły rynkowej. Economics 103 rozróżnia podstawowe struktury rynku, ponieważ od nich zależą ceny.
wybór konsumentów i zachowanie przedsiębiorstw. Model konkurencji doskonałej opisuje sytuację z wieloma sprzedawcami i kupującymi, w której pojedyncza firma ma niewielki wpływ na cenę.
Jest to przede wszystkim punkt odniesienia, pozwalający analizować, co zmienia się wtedy, gdy podmioty uzyskują większą siłę rynkową.
Monopol występuje, gdy jeden dostawca dominuje na danym rynku. Może powstać między innymi z powodu kontroli nad kluczowym zasobem, ochrony patentowej, wyjątkowo wysokich kosztów wejścia lub szczególnej infrastruktury. Monopolista nie musi przyjmować ceny jako danej, co rodzi ryzyko wyższych cen, ograniczenia produkcji albo słabszej presji na poprawę jakości.
Z tego powodu ekonomia analizuje regulacje i politykę konkurencji, nie zakładając automatycznie, że każda koncentracja działalności jest korzystna lub szkodliwa. Oligopol jest jeszcze innym przypadkiem. Kilka dużych firm obserwuje swoje działania i wie, że decyzja jednej z nich może wywołać odpowiedź pozostałych. Dlatego znaczenie zyskuje teoria gier, również omawiana w książce. Firmy mogą konkurować ceną, reklamą, jakością lub innowacją, ale mogą też próbować ograniczać rywalizację. Najważniejsza lekcja brzmi: analiza rynku nie może kończyć się na pytaniu, ilu jest sprzedawców.
Trzeba rozważyć bariery wejścia, możliwość zmowy, zróżnicowanie produktów oraz strategiczne reakcje konkurentów.
Dzięki temu czytelnik może bardziej krytycznie oceniać wiadomości o wielkich korporacjach, fuzjach i regulacjach antymonopolowych. Po czwarte, inflacja, banki i tworzenie pieniądza w gospodarce. Książka rozszerza perspektywę poza rynek pojedynczego produktu, omawiając pieniądz, inflację oraz rolę banków. Inflacja oznacza trwały wzrost ogólnego poziomu cen, a nie jedynie podwyżkę ceny jednego dobra. Jej konsekwencją jest spadek siły nabywczej pieniądza. Przy niezmienionym dochodzie gospodarstwo domowe może kupić mniej niż wcześniej.
To zagadnienie dotyka szczególnie osób, których płace, emerytury lub oszczędności nie rosną w tempie zbliżonym do cen. Autor przybliża także podstawową funkcję bankowości.
Banki nie są jedynie instytucjami przechowującymi depozyty. Pośredniczą między oszczędzającymi a kredytobiorcami i uczestniczą w procesie tworzenia pieniądza poprzez udzielanie kredytów w systemie rezerwy cząstkowej. Nie oznacza to, że mogą tworzyć środki bez ograniczeń. Działają w ramach regulacji, wymogów kapitałowych, popytu na kredyt, ryzyka niewypłacalności oraz polityki banku centralnego.
W Derciu tym szerszym obrazie pojawia się ilościowe luzowanie, czyli quantitative easing. To narzędzie polityki pieniężnej stosowane zwłaszcza w warunkach silnego osłabienia gospodarki, gdy zwykłe obniżanie stóp procentowych może nie wystarczać.
Bank centralny kupuje aktywa finansowe, aby zwiększyć płynność i obniżyć długoterminowe koszty finansowania.
Economics 100 and Young nie jest technicznym podręcznikiem polityki monetarnej, lecz daje czytelnikowi konieczne rozróżnienia.
Pozwala nie mylić wzrostu cen, podaży pieniądza, kredytu i decyzji banku centralnego, które w debacie publicznej często są traktowane jak to samo zjawisko. Na koniec.
Teoria gier i strategiczne decyzje firm, konsumentów oraz państw. Teoria gier jest jednym z tematów, które wyróżniają książkę na tle bardzo podstawowych opracowań ekonomii.
Jej sedno polega na tym, że wynik decyzji nie zależy wyłącznie od własnego wyboru. Zależy również od tego, co zrobią inni uczestnicy. Taka sytuacja występuje w konkurencji między firmami, negocjacjach płacowych, decyzjach o inwestycjach, aukcjach, polityce handlowej, czy nawet w codziennych wyborach wymagających współpracy. W zwykłym modelu konsument porównuje cenę z własną korzyścią, a firma zestawia przychód z kosztem.
Teoria gier dodaje kolejne pytanie: jak rywal lub partner zareaguje na mój ruch?
Przedsiębiorstwo obniżające cenę musi przewidywać, czy konkurent odpowie podobnie.
Dwie firmy mogą uzyskać lepszy wspólny wynik, jeśli nie rozpoczną wojny cenowej, ale każda może zarazem mieć indywidualną zachętę, by wyłamać się z takiej powściągliwości. Wartość tego narzędzia nie polega na magicznym przewidywaniu zachowań. Jego ograniczeniem jest zależność od założeń o informacjach, celach uczestników i dostępnych strategiach. Rzeczywiste rynki bywają bardziej złożone niż przejrzyste modele. Mimo to teoria gier uczy ważnej dyscypliny myślenia, decyzje gospodarcze często są współzależne.
Dzięki temu czytelnik lepiej rozumie, dlaczego firmy nie zawsze wybierają najniższą cenę.
Dlaczego porozumienia między konkurentami budzą zainteresowanie regulatorów oraz czemu polityka państw może prowadzić zarówno do współpracy, jak i wzajemnie niekorzystnej rywalizacji? Podsumowując, Economics to Tiergen jest przede wszystkim książką dla początkujących uczniów, studentów pierwszych kursów, osób zainteresowanych finansami osobistymi oraz czytelników, którzy chcą rozszyfrować podstawowe terminy pojawiające się w mediach. Przyda się także jako uzupełniająca powtórka przed zajęciami, ponieważ łączy pojęcia mikroekonomiczne, takie jak użyteczność krańcowa i struktury rynku,
z rzeczami makroekonomicznymi, takimi jak inflacja, bankowość i polityka pieniężna.
Praktyczna korzyść z lektury polega na zdobyciu języka do analizowania zjawisk, które łatwo błędnie interpretować. Czytelnik może odróżnić wzrost ceny jednego produktu od inflacji,
zrozumieć, dlaczego kontrola cen może wywoływać niedobory oraz zauważyć różnice między rynkiem konkurencyjnym a oligopolem.
Zyskuje również podstawy do bardziej świadomego śledzenia dyskusji o kredytach, działaniach banków centralnych i dominacji dużych firm.
Na tle rozbudowanych podręczników akademickich książka Milla wyróżnia się zwięzłością i szerokim, encyklopedycznym doborem haseł.
Nie wymaga zaawansowanej matematyki ani długiego przygotowania, a mimo to nie ogranicza się do definicji podaży i popytu.
Uwzględnia również monopol, teorię gier oraz tworzenie pieniądza. To jej realna przewaga jako pierwszego kroku w nauce.
Zaawansowani ekonomiści i osoby szukające formalnych modeli, danych empirycznych lub pogłębionej analizy polityk publicznych prawdopodobnie uznają ją za zbyt podstawową.
Dla właściwej grupy odbiorców pozostaje jednak uporządkowanym i użytecznym przewodnikiem po fundamentach ekonomii.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Alfred Mill, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.